Podcast Grape. Tłoczone z danych.
Czy chciwość napędza inflację? Za wzrost cen odpowiadają przedsiębiorcy? A jeśli niechciwość, to co albo kto jest winny wysokiej inflacji? Jak z nią walczyć, żeby wygrać? Czy podwyżka stóp procentowych oznacza wzrost bezrobocia, recesję i piekło dla kredytobiorców? Oraz czym różni się inflacja w Polsce i w Czechach? Odpowiedzi szukamy z ekonomistą Piotrem Żochem.
Dzień dobry.
A zapraszają Jakub Bodziany
oraz Marcin Bojanowski.
Zaczynamy. Chciwość napędza inflację?
A chcecie długą czy krótką odpowiedź?
Najpierw krótką.
Nie.
Możemy się rozejść. No dobrze, a jaka jest długa odpowiedź?
Może zacznijmy w ogóle od tego, czym jest inflacja, bo to też nie jest takie oczywiste. Dla niektórych jest to po prostu jakiś wskaźnik, ale dla ekonomistów jest to proces wzrostu cen z okresu na okres.
A inflacja chciwości?
Jest to koncepcja, która pojawiła się pewien czas temu w dyskusji, właściwie słabo zdefiniowana i z tym będziemy mieli pewnego rodzaju problem, bo jeżeli będziemy mówili, że ta inflacja chciwości ma albo nie ma miejsca, to trzeba będzie oczywiście odnieść się do którejś z definicji tego pojęcia. Więc w takiej najprostszej wersji inflacja chciwości mówiła coś takiego. No, pewnego dnia firmy zdecydowały się podnieść ceny i z tego powodu mamy inflację. To by sugerowało, że nastąpił jakiś wzrost praktyk monopolistycznych, siły rynkowej i tak dalej. I to jest taka wersja najczęściej wyśmiewana, bo nie widzimy żadnych dowodów na potwierdzenie tej tezy, że to faktycznie firmy były tym bodźcem, który sprawił, że rozpoczął się ten proces wzrostu cen w gospodarce. Ale jest też bardziej wyrafinowana wersja tej koncepcji i w jej myśl był jakiś pierwotny impuls, szok. Na przykład wzrosły ceny energii i firmy przerzuciły wzrost tych kosztów na konsumentów, ale dodatkowo ceny zostały podniesione o trochę więcej, dlatego że firmy mają jakąś pozycję monopolistyczną, więc ich cena to jest zawsze narzut razy koszt.
No dobrze, ale jak rozumiem, to ta inflacja chciwości polega na tym, przynajmniej tak jest przedstawiana przez zwolenników tezy o tym, że rzeczywiście to jest główny problem, jeśli chodzi o inflację, że te firmy podniosły swoje ceny nie tylko o ten procent, który jest związany z inflacją, nie tylko o jakiś racjonalny procent związany z tym, żeby jeszcze mogły zarabiać, ale jeszcze dużo, dużo więcej i w taki sposób nakręcają jeszcze bardziej tę inflację i dlatego to właśnie przedsiębiorcy i ich chciwość odpowiada za taką, a nie inną sytuację związaną z inflacją. No i zwolennikami takiej tezy jest część ekonomistów, ale też na przykład pan prezes Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, który twierdzi, że za 60% podwyżek cen odpowiada ta chciwość i ci przedsiębiorcy.
To jest w ogóle trochę dziwna rzecz, ponieważ ja nie wiem, czy jest jakiś powód, dla którego firmy miałyby nagle stać się mniej lub bardziej chciwe. One nie istnieją jakby w celach charytatywnych, więc zawsze ustalają takie ceny, że maksymalizują zyski. Żeby nawet tę sprawę bardziej posunąć do absurdu, no to kto ustala ceny w gospodarce? Są to firmy, więc firmy odpowiadają za całą inflację, idąc tym tokiem rozumowania. A co myśli prezes Glapiński? No to już jego trzeba pytać.
Tu zgoda, bo to są kwestie też związane z polityką i wiadomo, że one wpływają na część zdań, które się pojawiają, no ale mamy też zdanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który również, i to zostało też podchwycone przez bardzo wielu zwolenników tej tezy, który powiedział, że za inflację w strefie euro w 45% odpowiadają sami przedsiębiorcy, którzy w nadmierny sposób podwyższają swoje marże. Czyli to nie jest tak, że my tutaj w Polsce mamy spór tak naprawdę polityczny, no ale wchodzimy w WU ze swoimi ekspertyzami i mówi, że no coś tu jest na rzeczy.
Nawiązujesz tutaj do tweetu, który poszedł z konta MFW bodajże pod koniec czerwca albo w lipcu, no gdzieś na przełomie wiosny i lata. I ten tweet faktycznie mówił, że za znaczny procent inflacji odpowiadają zyski firm. I rzeczywiście niektórzy to zinterpretowali jako znak, że MFW potwierdza teorię o występowaniu inflacji chciwości. Jednakże wystarczyło kliknąć w link, który był zalinkowany w tym tweecie, link do raportu MFW i przeczytać, co tam dokładnie było mówione. Po pierwsze, cała ta analiza polegała tylko i wyłącznie na tym, że pokazano, że w czasie, kiedy mieliśmy do czynienia z wzrostem inflacji, był też wzrost zysków. Z tego nie wynika żadna przyczynowość. Nie możemy powiedzieć, że to zyski napędzają inflację, czy to, że inflacja napędza zyski. Jest to po prostu zwykła tożsamość, z której nie ma żadnego... Tam nie ma żadnej przyczynowości. Więc no po pierwsze, podawanie tego raportu jako ostateczny dowód na potwierdzenie teorii inflacji chciwości był, delikatnie mówiąc, nadużyciem. No po części też prawdopodobnie social media ninja MFW, który tego tweeta puścił, pewnie dostał potem jakąś reprymendę, bo ten tweet nie reprezentował tego, co jest w raporcie. Ponadto, jeżeli się dokładniej przeczytało ten raport, to on się odnosił bardziej szczegółowo do tego, co ma związek z procesami cenotwórczymi, czyli tymi marżami. Tak? Marża interpretowana przeze mnie jako stosunek ceny do kosztu krańcowego, czyli to jest pojęcie z ekonomii, ono oznacza koszt wytworzenia każdej dodatkowej jednostki. Jeżeli te marże by wzrosły, to faktycznie można byłoby to jakoś interpretować, no że na przykład jest większa siła monopolistyczna, ale jeszcze do tego wrócę. I to, co w tym raporcie stwierdzono, że nie ma właściwie dowodów na to, żeby te marże wzrosły. Tak, na podstawie danych z Unii Europejskiej, ze Stanów Zjednoczonych, przyglądając się bardziej szczegółowo na poziomie mikro, obliczając te marże na poziomie firmy, co też jest bardzo trudnym zadaniem, bo wymaga naprawdę dobrych danych mikro i sposoby szacowania tych marż też nie są bez wad, ale tam nie zauważono żadnego dowodu na to, żeby w okresie największego wzrostu inflacji, czyli 2022, te marże jakoś znacząco wzrosły. Jeszcze pozwolę sobie wrócić do tej korelacji między wzrostem zysków a wzrostem poziomu cen. Gdybyśmy tę analizę przedłużyli na rok obecny, to widzimy, że na przykład te zyski, one wracają do swoich poprzednich poziomów, więc są ich procentowe spadki, mimo że ta inflacja dalej utrzymuje się, przynajmniej w pierwszej połowie roku, na dosyć wysokich poziomach. Więc gdyby ta teoria miała w ten sposób działać, no to byśmy prawdopodobnie widzieli dużo silniejszą dezinflację niż w rzeczywistości.
Czy naprawdę było tak, że MFW clickbaitowało na swoim Twitterze swój własny raport i następnie osoby cenione, powiedzmy, w środowisku ekonomicznym w Polsce postanowiły zrobić z tego nagłówka czy z clickbaitu tezę, która poszła dalej i nikt tego dalej nie sprawdził?
To się pojawiało dalej w gazetach.
Ale była jakaś refleksja potem? Bo ja też widziałem tego tweeta i też widziałem te tezy i pomyślałem sobie, no dobrze, no skoro MFW tak twierdzi, no to właśnie coś musi być na rzeczy. I to był efekt tego, że no nie powiem, że to był alko Twitter ze strony MFW, bo o to nie podejrzewam, ale tego, że po prostu co, ktoś clickbaituje własne raporty, tak?
Tam mi się wydaje było pomieszanie kilku rzeczy. Po pierwsze, nieupoważniona analiza przyczynowa prostej korelacji między zyskami a wzrostem cen. Po drugie, to, że ten raport mówił coś trochę innego niż to, co było w tym tweecie.
Z tego, co mówisz, zasadniczo coś innego.
No, zasadniczo coś innego. Dlatego to jest chyba nauczka dla wszystkich, że warto czytać dokładnie. Po pierwsze, nie czytać tylko nagłówków. Po drugie, jak ktoś podaje jakiś wniosek, to zastanowić się, z czego ten wniosek wynika. W tym raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego dokonano pewnego rodzaju przeglądu badań dotyczących tego, jakie są te marże w różnych krajach i różnych sektorach gospodarki. I to, co z tego wynika, to że one, jeżeli wzrosły, to nieznacznie i nie wszędzie. Więc nie wydaje się, żeby to nagły wzrost marż miał odpowiadać za wzrost inflacji. Były też analizy, które pokazywały faktycznie na poziomie mikrodanych, że na przykład w 2021 w Stanach Zjednoczonych był pewien wzrost tych marż, tych poprawnie mierzonych, czyli stosunek ceny do kosztu krańcowego. Oczywiście poprawnie mierzonych to jest trudny do wyobrażenia sobie obiekt. Ja już tutaj mówię o koszcie krańcowym, który jest prawdopodobnie trudny do zwizualizowania. Jak to w ogóle mierzymy w danych, to też jest fascynująca kwestia. No ale przyjmijmy nawet, że był ten wzrost tych marż w 2021. Zastanówmy się, z czego to mogło wynikać i czy koniecznie z jakiegoś nagłego wzrostu pozycji rynkowej tych firm, ich praktyk monopolistycznych i tak dalej. Wyobraźmy sobie świat, w którym ceny nie mogą się dostosowywać z dnia na dzień. Są jakieś koszty dostosowania. Tak jak zawieramy różnego rodzaju kontrakty, to one są na dłuższy okres. I wyobraźmy sobie, że przeczuwamy, mamy jakieś prognozy, które nam mówią, że w przyszłym roku ceny materiałów, z których będziemy korzystać, będą wyższe. To może oznaczać, że już teraz będę chciał podnosić ceny. Więc nawet jeżeli obliczę ten stosunek ceny do kosztu krańcowego, dla uproszczenia przyjmijmy, że te koszty krańcowe jeszcze się nie zmieniły, to faktycznie mogę zaobserwować wzrost marży. Ale to jest reakcja tylko i wyłącznie na to, co się stanie w przyszłości. Więc wraz z przychodzeniem tego faktycznego wzrostu cen, kosztów, produktów, materiałów wykorzystywanych przez firmy, te marże będą spadały, bo cena będzie już niezmieniona, już będzie na tym wyższym poziomie, natomiast koszt będzie się dostosowywał. Więc możemy zaobserwować taki wzrost marż i to jest coś, co się faktycznie dzieje w standardowych modelach makroekonomicznych, ale to nie wynika z tego, że nagle firmy się zmówiły i postanowiły w jakiś sposób nadużywać swojej pozycji.
Jeśli niechciwość, to co albo kto odpowiada za wzrost inflacji?
Za wzrost inflacji odpowiadają szoki popytowe, jak i podażowe. Tak? Oczywiście jest ten aspekt dotyczący wzrostu cen energii, wojny w Ukrainie, łańcuchów dostaw i tak dalej, ale ostatecznie za to, jak kształtuje się poziom cen w gospodarce, odpowiada zagregowany popyt, który jest kontrolowany przez politykę i fiskalną, i monetarną.
Wyjaśnisz nam zagregowany popyt?
To oznacza, jak dużo chcemy wydać w danym momencie, jak dużo możemy wydać w danym momencie.
Jak dużo gotowi jesteśmy wydać?
Tak, jak dużo gotowi jesteśmy wydać. Bo nawet gdybyśmy założyli, że faktycznie w gospodarce są jakieś nagłe wzrosty cen energii, które pochodzą z zewnątrz, to niekoniecznie musi to oznaczać, że poziom cen w gospodarce wzrośnie. Można temu zapobiec pewnym kosztem, ale poziom cen jest ostatecznie kontrolowany przez politykę monetarną, jak i fiskalną.
Chcesz przez to powiedzieć, że mieliśmy za dużo pieniędzy i gotowi byliśmy wydać więcej niż wcześniej?
Tak, zbyt długo polityka monetarna, jak i fiskalna była luźna. Ona początkowo była rozluźniona na czas pandemii, żeby zapobiec bardzo dużej recesji. Jednak potem, gdy nadchodziło ożywienie, to dalej stopy procentowe pozostawały na niskim poziomie i nadal polityka fiskalna była dosyć hojna, jeżeli chodzi o na przykład różne transfery.
Zatrzymajmy się tylko na chwilę. Wyjaśnij w takim razie, czym jest luźna i nieluźna polityka fiskalna czy monetarna. Od czego to zależy konkretnie?
W skrócie mówiąc, stopy procentowe zbyt nisko, zbyt długo. Gdy nawet pojawiały się już pierwsze sygnały o tym, że poziom cen w gospodarce zaczyna wzrastać, to te stopy procentowe nadal pozostawały na niskich poziomach. Czemu tak się działo? To można wyjaśnić kilkoma czynnikami. Po pierwsze, banki centralne były przekonane o tym, że są bardzo wiarygodne, ponieważ poprzednie dekady to był, można powiedzieć, pewnego rodzaju okres triumfów polityki pieniężnej, w tym sensie, że inflacja pozostawała niska, być może nawet zbyt niska, i oczekiwania inflacyjne były dobrze zakotwiczone. To znaczy, że bank centralny mógł właściwie, był wiarygodny w skrócie mówiąc. To oznaczało, że łatwiej mniejszymi krokami, mniejszymi podwyżkami stóp procentowych będzie w stanie naprawić ten problem wzrastającego poziomu cen. Więc było to przekonanie, że wystarczy zrobić niewiele, żeby sobie poradzić z inflacją. Druga przyczyna, która może wyjaśniać tę nadmiernie łagodną politykę, luźną, to jest taka, że mieliśmy do czynienia z serią różnych szoków w gospodarce. Na początku COVID, potem problem z łańcuchami dostaw, potem wojna w Ukrainie, wzrost cen energii i zawsze pojawiały się te głosy. Jest to szok podażowy, on jest przejściowy, ceny nagle wzrosły, to minie, nie ma powodu się tym zajmować.
Ale pierwsze oznaki wzrostu inflacji widać było jeszcze przed wybuchem pandemii.
W Polsce faktycznie ta inflacja była na niepokojąco wysokim poziomie jeszcze przed początkiem pandemii. Ja mówię tutaj o ogólnym zachowaniu banków centralnych na całym świecie.
Banki centralne po latach utrzymywania bardzo niskich stóp procentowych, na które tak naprawdę inflacja w żaden sposób nie reagowała. Mieliśmy świat niskiej inflacji. One nie przyzwyczaiły się po prostu do tego, że jakaś zmiana w ekonomii się dokonała, że ta inflacja będzie, może nie po wsze czasy, a na najbliższe lata mamy zapewnioną. Co by nie działo się w polityce fiskalnej, to polityka monetarna nie musi na to reagować, bo inflacja i tak nie wzrośnie.
To działo się dlatego, że było to przekonanie o silnym zakotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych. I tu możemy...
Oczekiwań inflacyjnych, czyli tego, co my jako społeczeństwo, jako ludzie oczekujemy, tak, że inflacja będzie niska w przyszłości.
Tutaj możemy nawet wrócić do tego przykładu, o którym mówiłem, jeżeli chodzi o inflację chciwości, o te oczekiwane wzrosty kosztów. Zobaczmy, co tam się działo. Te marże, jak i ceny ustalone przez firmy wzrastały dlatego, że firmy oczekiwały, że ceny w gospodarce pójdą do góry za kilka miesięcy, kwartałów. Gdyby było silne przekonanie, że ten poziom cen pozostanie stały, to nie byłoby powodu, żeby te ceny podnosić już wcześniej. Więc banki centralne były przekonane, że są w stanie zarządzać tymi oczekiwaniami inflacyjnymi, co oznacza, że żeby pokonać inflację dzisiaj, wystarczy powiedzieć ludziom, że jej nie będzie jutro. No ale ta seria złych szoków oraz brak jakiejkolwiek reakcji banku centralnego jednak sprawiły, że z upływem czasu w 2022 roku te oczekiwania inflacyjne zaczynały powoli się przesuwać. To w szczególności było, zdaje się, pokłosiem tych dużych szoków, jeżeli chodzi o ceny energii, no bo to jest coś, co jest bardzo widoczne. Widzimy, że nasze rachunki za ogrzewanie, za prąd idą do góry, zwracamy na to uwagę i myślimy, że one dalej będą szły do góry. Więc to jest coś, tego typu duży szok jest czymś, co wpływa na te oczekiwania inflacyjne.
Skupiasz się na polityce monetarnej i tym, jak zachowały się w tym czasie banki centralne. A czy polityka fiskalna i reakcje rządów na te kryzysy miały znaczenie dla wzrostu inflacji?
Jak najbardziej. Tylko to znowu zależy od tego, jak prowadzona jest polityka pieniężna. Wyobraźmy sobie, że nagle zwiększane są transfery przez władze fiskalne. To prowadzi do pobudzenia zagregowanego popytu, ale bank centralny ma narzędzia, żeby ten proces odwrócić, podnosząc stopy procentowe. Więc sytuacją, w której władze fiskalne przez swoją luźną politykę doprowadzają do wzrostu inflacji, mamy do czynienia wtedy, kiedy władze monetarne nie reagują odpowiednio. To może wynikać z kilku powodów. Po pierwsze, mogą obawiać się na przykład tego, że podnosząc stopy procentowe wpłyną na koszty finansowania długu przez władze fiskalne. To może na przykład je powstrzymywać przed przeciwdziałaniem zbyt ekspansywnej polityce fiskalnej. I w takiej sytuacji, kiedy władze monetarne nie reagują na tę ekspansywną politykę fiskalną dostatecznie mocno, wtedy faktycznie mamy do czynienia z efektem polityki fiskalnej, która pobudza inflację.
No dobrze, ale mamy ten argument, który bardzo często się pojawia, nie tylko ze strony prezesa NBP-u, ale też ze strony bardzo wielu ekonomistów, że inflacja oczywiście na zbyt wysokim poziomie ma swoje negatywne konsekwencje, ale alternatywą do tej sytuacji byłby właśnie wzrost stóp procentowych i to z kolei wiąże się z bezrobociem, z recesją, z wyższymi kosztami obsługi kredytów, więc z tych dwóch rozwiązań wybieramy trochę pomiędzy mniejszym złem i tym wyborem bardziej racjonalnym i lepszym dla ogółu obywateli jest ta luźniejsza polityka, o której ty mówiłeś i którą ty, jak rozumiem, krytykowałeś.
To jest fatalne rozwiązanie, bo to jest tylko odkładanie problemu na później, kiedy on będzie coraz trudniejszy do rozwiązania. O co tutaj chodzi? Ogólnie dezinflacja jest mniej kosztowna wtedy, kiedy bank centralny może łatwo zarządzać oczekiwaniami. Wystarczy przekonać ludzi, że ceny nie będą w przyszłości rosły i to może zatrzymać te procesy cenotwórcze, o których już mówiliśmy. W momencie, kiedy zbyt długo zwlekamy, pozwalamy tej inflacji się zakorzenić i ludzie przestają ufać w to, że bank centralny sprowadzi inflację szybko do celu, na przykład 2,5%. W momencie, kiedy powiemy jako przykład sukcesu to, że inflacja spadła poniżej 10%, to kształtuje te oczekiwania. Więc w momencie, kiedy te oczekiwania inflacyjne się zakotwiczą na wyższym poziomie, dlatego że przez już jakiś czas inflacja będzie podniesiona i nikt nie będzie wierzył w to, że bank centralny ją łatwo pokona, to będzie trudniej ją zbić. Będzie to wymagało większych podwyżek stóp procentowych. No i zapewne znowu będziemy słyszeli argumenty, że o, jest to kosztowne, więc poczekajmy jeszcze. Ale to jest tylko robienie tego problemu bardziej kosztownym.
Chcesz powiedzieć, że bezrobocie i recesja i tak przyjdą, ale będzie znacznie trudniej nam z nimi sobie poradzić wówczas.
To znaczy,
a zapłacimy cenę za wysoką inflację.
Ta cena poskromienia inflacji jest mniejsza wtedy, kiedy działamy szybko. Wtedy, kiedy ludzie nam ufają, nam jako bankowi centralnemu, wtedy wystarczy zarządzać tymi oczekiwaniami inflacyjnymi. Jeżeli ludzie przestaną nam wierzyć, jeżeli nasz cel inflacyjny będzie niewiarygodny, no to wtedy pozostają tylko, bym powiedział, bardziej tępe narzędzia, które są już bardziej kosztowne w użyciu.
W takim razie, z tego co zarysowałeś, no to albo mamy do wyboru to, że podwyższymy stopy procentowe szybciej i w tym momencie zareagujemy szybciej i szybciej pozbędziemy się tego problemu, ale jak rozumiem, bardziej gwałtownie mogą wystąpić takie negatywne zjawiska jak bezrobocie, recesja czy problemy dla kredytobiorców. Czy nie lepiej, bo to jest znowu ten argument właśnie strony, która popiera niższy poziom stóp procentowych, nie lepiej to bezrobocie, te recesje i te problemy dla kredytobiorców rzeczywiście przedłużyć, ale żeby one były na niższym poziomie, niż żeby doprowadzić szybko do gwałtownego wzrostu tych wszystkich negatywnych tendencji i to też wiąże się no, z kłopotami politycznymi, kłopotami społecznymi. Czy nie lepiej wbrew pozorom, bo ja rozumiem to takie makroekonomiczne myślenie, ale czy nie lepiej byłoby rzeczywiście przyciągnąć rozwiązanie tych problemów, ale tak, żeby one miały po prostu łagodniejsze objawy.
Tak jak powiedziałem, przyciąganie powoduje, że żeby zmniejszyć inflację o jeden punkt procentowy, będziemy musieli jakby zwiększyć bezrobocie bardziej.
To weźmy w takim razie Polskę i Czechy. Czesi zaczęli szybciej podnosić stopy niż my, podnieśli je wyżej niż my, a inflację mają wyższą niż my. Może stopy procentowe, ich podwyżka wcale nie działają.
Temu przeczą niezliczone badania empiryczne badające, pokazujące, jaki jest wpływ podnoszenia stóp procentowych na gospodarkę. Polska i Czechy to są dwa kraje, które zostały dotknięte trochę innymi szokami. Czesi mieli dużo większy ten szok, jeżeli chodzi o wzrost cen energii. To wynika po prostu z odmiennej struktury gospodarki. Więc kontrybucja, znaczenie tego, że wzrosły ceny energii, w dużo większym stopniu wpłynęło na inflację czeską niż polską. Dlatego, żeby zbadać, jaki jest efekt podnoszenia stóp procentowych, no to rzadko posiłkujemy się takimi prostymi porównaniami między krajami, które w dodatku no, są obarczone tym problemem, że różne urzędy statystyczne liczą różne rzeczy w różne rzeczy, więc te miary nie są porównywalne. To, co najczęściej robimy, żeby sprawdzić, w jaki sposób polityka pieniężna oddziaływuje na gospodarkę, to szukamy takich sytuacji, w których stopy procentowe zostały podniesione lub obniżone o wielkość inną niż taką, którą oczekiwali uczestnicy rynków finansowych, analitycy i tak dalej. Więc staramy się zidentyfikować takie epizody, w których były nagłe zmiany stóp procentowych, nie w odpowiedzi na kondycję gospodarki, no bo wiadomo, no, gdy jest inflacja, to one zostaną podniesione i tak dalej, tylko takie pochodzące z zewnątrz, po prostu nieoczekiwane. Jakby nieuzasadnione jakimiś fundamentami, czy nieuzasadnione tym, że na przykład bank centralny miał dostęp do lepszych informacji, lepszej jakości, dokładniejszych prognoz niż reszta uczestników rynku, co by w jakiś sposób przekazywał dodatkowe informacje.
A nie masz na myśli sytuacji, w której większość ekonomistów spodziewa się podwyżki stóp procentowych, a bank centralny tuż przed wyborami je niespodziewanie obniża?
Właśnie o takich sytuacjach mi chodzi, o takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z takimi nieoczekiwanymi zmianami, na przykład zbyt dużymi albo zbyt małymi względem oczekiwań. Oczywiście tu jest problem, bo tak jak powiedziałem, może to oznaczać, że na przykład bank centralny wie czegoś, czego jakby reszta nie wie. Na przykład jeżeli bank centralny obniżyłby stopy bardziej niż wszyscy oczekiwali, to mogłoby sugerować, że ma jakieś silne powody do oczekiwania, że faktycznie ta inflacja szybciej zbiega do celu niż reszta uczestników. Nie, ja mówię o takich sytuacjach, w których jesteśmy w stanie za pomocą różnych metod statystycznych wyizolować taki po prostu nieoczekiwany wzrost albo nieoczekiwaną obniżkę stóp procentowych. I napisano na ten temat setki, jak nie tysiące artykułów naukowych i widzimy jednoznacznie, że to wpływa na inflację w kierunku, w którym byśmy tego oczekiwali, zwłaszcza w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym. Czyli podniesienie stóp procentowych istotnie sprawia, że ta inflacja jest zbijana. Ponadto, gdy porównujemy inflację w dwóch krajach, no to musimy zwrócić uwagę na to, jakiego rodzaju inne polityki były implementowane, wprowadzane, mające na celu w jaki sposób łagodzić te skutki inflacji. Tutaj chodzi głównie o na przykład zmienianie stawek VAT, znoszenie stawek VAT na energię, regulację cen maksymalnych energii. Więc jeżeli przyjrzymy się temu, co się działo między 2022 a 2023, to na przełomie tych lat na skutek pewnych regulacji doszło do znacznego wzrostu cen energii. Także na przykład w większości krajów Unii Europejskiej po prostu wygasły pewnego rodzaju rozwiązania mające te ceny zaniżać na przełomie lat. W większości krajów Unii Europejskiej to oznaczało inflację miesiąc do miesiąca między końcem 2022 a początkiem 2023 o 2-3%. Czechy to był wyjątek, ponieważ tam cena maksymalna energii wzrosła aż o 140%, właściwie z miesiąca na miesiąc, co oznacza, że ten wzrost inflacji miesiąc do miesiąca to było ponad 6%. To jest znowu takie spekulowanie.
Ale czyli co, tak naprawdę oni powinni jeszcze wyżej podnieść te stopy?
Gdyby podnosili tak, jak my podnosiliśmy, to by mieli dużo wyższą inflację, dlatego że zmagają się z dużo większym problemem.
No dobra, no ale to w takim razie argument tutaj jest taki, że skoro Czesi mają inną strukturę gospodarki niż my, no to my nie będziemy się patrzeć też na inne kraje, które również mają inną strukturę gospodarki i idziemy swoją drogą, która jest taka, jak NBP mówi, dlatego możemy podnosić te stopy na tyle wolno i jest w porządku.
No nie wiem, czy jest w porządku, gdy patrzymy na projekcję inflacji i nie widzimy, żeby jakoś bardzo znacznie wpadała w cel inflacyjny na koniec horyzontu. Number of the day
is... Piotrze, jak może wiesz albo nie wiesz, mamy taki zwyczaj, że wybieramy swój szczęśliwy numerek na koniec odcinka, jak z ulicy Zamkowej. I jaki w takim razie jest dzisiejszy numerek?
Jest to 2,5%.
Czyli?
Tyle wynosi cel inflacyjny w Polsce.
To właśnie, to czym jest ten cel inflacyjny? Bo jak rozumiem, różne banki centralne wyznaczają go sobie, ale czy to jest efekt jakiegoś równania, efekt dogadywania się ekspertów? Na jakiej zasadzie ustala się taki cel i dlaczego w sumie? I od kiedy też?
To jest praktyka, która rozpoczęła się w Nowej Zelandii na początku lat 90. i w ciągu ostatnich 20-30 lat bardzo wiele banków centralnych na całym świecie przyjęło taki sposób prowadzenia polityki pieniężnej. To znaczy bank centralny ogłasza swój cel inflacyjny i robi wszystko, żeby inflacja do tego celu wróciła w średnim i długim horyzoncie czasowym. Poprzez wyznaczenie takiego celu inflacyjnego i kontrolowanie oczekiwań, bank centralny ma dużo łatwiejszą robotę. Wystarczy przekonywać ludzi, że te ceny będą na względnie stałym poziomie, bo te cele inflacyjne one są zazwyczaj niewiele ponad zerem, i nie trzeba uciekać się do drastycznych rozwiązek, do strasznego jakiegoś silnego zacieśniania polityki monetarnej czy jej luzowania w odpowiedzi na szoki, bo zapobiegamy takiemu procesowi, że na przykład podmioty oczekują inflacji, więc domagają się czy to podwyżek płac, czy to na przykład już ustalają z wyprzedzeniem wysokie ceny, co tę inflację by faktycznie napędzało.
Dlaczego to jest 2,5-2%, a nie na przykład 3-3,5 czy w dół 1,5?
Albo na minusie.
Albo na minusie.
Tu jest, trzeba wspomnieć o różnych kosztach inflacji. Ogólnie chodzi o to, że inflacja w jakiś sposób zaburza nasze możliwości porównywania cen. Gdy widzimy, że ceny w sklepach się zmieniają, to my nie wiemy, czy to dlatego, że na przykład jakiś produkt, jakiś karton mleka stał się, no nie wiem, lepszy od innego, że ludzie go bardziej chcą i tak dalej. Mylimy to z takim ogólnym wzrostem poziomu cen w gospodarce. Chcielibyśmy ogólnie, żeby ceny były stabilne, żeby nie dochodziło do tego właśnie problemu z tym, że jest taka, jak to nazywamy, dyspersja cen. Tak? Bo na przykład niektóre firmy...
Dyspersja?
że powiedzmy ceny czegoś niemalże takiego samego mogą być bardzo różne, co nie wynika z jakichś fundamentalnych właściwości tych dóbr czy usług, a tylko z tego, że ktoś miał okazję zresetować, zapisać nowy kontrakt dzisiaj, a ktoś może to zrobić dopiero za 3 miesiące, co wpływa na to, że te relatywne ceny dóbr są zróżnicowane. Więc jeżeli chcemy ogólnie utrzymać inflację na niskim poziomie, żeby zapobiegać tego typu procesom. Jednocześnie nie chcemy mieć jej zbyt nisko, dlatego że bank centralny ma niekiedy pewnego rodzaju problem polegający na tym, że stopy procentowe one nie mogą zejść zbyt nisko poniżej zera, dlatego że ludzie zawsze uciekną na przykład do gotówki. I dlatego chcemy mieć pewien margines błędu, który pozwala radzić nam sobie z problemem na przykład walki z deflacją.
Ten margines w Polsce wynosi 2,5%.
Tak, 2,5%. I tego się trzymajmy. Bo najgorsze, co możemy zrobić, to zmienić ten cel. Powiedzieć, nie radzimy sobie z zejściem do 2,5%, a 10% jest fajne. To zupełnie zabija i wypacza całą ideę celu inflacyjnego.
Mamy ten cel, który został wyznaczony na tym, a nie innym poziomie, a jednocześnie ta inflacja w Polsce w 2023 roku, we wrześniu tutaj konkretnie, wyniosła 8,2%. No i to są dosyć różne od siebie dane, czyli to, ile mamy w rzeczywistości, a to, jaki był cel. No i co dalej? To znaczy, jakie są konsekwencje związane z tym, że to, co sobie bank centralny założył, a jaka jest rzeczywistość, jest po prostu bardzo od siebie różne.
I dlatego obniżyliśmy stopy procentowe.
No to pozwala nam zacząć kwestionować wiarygodność banku centralnego. Jeżeli patrzymy na projekcję inflacji i ona nie zbiega zbyt szybko do tego celu inflacyjnego, to możemy poddawać wątpliwość, czy faktycznie bank centralny jest do niego przywiązany. Jeżeli bank centralny nie jest do niego przywiązany, no to jakiej inflacji będziemy oczekiwać? Pewnie takiej, do której faktycznie będzie chciał nas doprowadzić. A to oznacza, że jej obniżanie będzie coraz bardziej kosztowne.
Dziękujemy, Piotrze.
Dziękuję.
I dziękujemy Państwu za uwagę.
Dzięki.
A mówili do Państwa Jakub Bodziany.
Marcin Bojanowski.
Do usłyszenia za 2 tygodnie.
To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie grey.org.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za 2 tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.